Oblicza uzależnień. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Naszym gościem jest pani Maja Wyręblewska, psycholog Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiałyśmy już wiele razy o agresji, o przemocy fizycznej, słownej, która istnieje w dziejach ludzkości chyba od zawsze. Natomiast postęp technologiczny, nasze czasy generują nowe zagrożenia i nowe formy przemocy. Dzisiaj porozmawiamy o cyberprzemocy i o przemocy w internecie, w sieci. Proszę nam powiedzieć, jakie zagrożenia czyhają na nas i na nasze dzieci w sieci?
Tak jak pani powiedziała, to cyberprzemoc to jest chyba najszybciej rozwijające się takie zagrożenie, jeśli chodzi teraz o nasze dzisiejsze czasy. Kiedy o tym rozmawiamy, to już na pewno coś nowego powstało w sieci, o czym nie mamy pojęcia. Cyberprzemoc to jest każde takie zachowanie, które ma na celu wykorzystanie mediów elektronicznych, czy telefonów komórkowych, czy internetu w celu uprzykrzenia życia, zniszczenia drugiego człowieka, wykorzystania jego wizerunku. Przez cyberprzemoc będziemy rozumieć tutaj włamywanie się na przykład na pocztę elektroniczną, na komunikatory wszelakie, kradzież tożsamości, numerów kont, publikowanie treści takich kompromitujących dla drugiego człowieka, wykradanie jakichś dyskretnych wiadomości, rozsyłanie maili, które są szkodliwe dla użytkownika. Przez cyberprzemoc będziemy też rozumieć podszywanie się pod drugą osobę. Myślę, że dla naszych dzieci najbardziej zagrażającymi zjawiskami to jest na przykład zjawisko groomingu, który ma na celu uwodzenie dzieci w sieci. Sprawca przemocy, podając się za przyjaciela, za kogoś zupełnie innego, zaprzyjaźnia się z dzieckiem, próbuje je do siebie zbliżyć, przygotowuje dziecko do wykorzystania seksualnego w realnym świecie. Często przesyła także dzieciom materiały pornograficzne już wcześniej, maile o treści erotycznej. To jest też takie zagrożenie dla dzieci, które przechodzą kryzys i często potrzebują kogoś do rozmowy. Nie mają realnie przyjaciół, nie mają wsparcia ze strony bliskich i szukają tego wsparcia w sieci. Wtedy łatwo padają ofiarą nadużyć seksualnych. Jest to też często związane z zarobkowaniem i z otrzymywaniem pieniędzy za świadczenie usług seksualnych. Jeżeli przy zjawisku groomingu nie zawsze tak jest, bo jest to nadużycie seksualne, to w przypadku cyberprostytucji czy wirtualnego nierządu, kiedy treści erotyczne, pornograficzne z własnym udziałem są wykorzystane na różnych serwerach w celu otrzymania korzyści finansowych, czy tak zwane zjawisko sextingu, kiedy to dzieci, nie tylko dzieci, bo myślę sobie, że osoby dorosłe, bo to może spotkać w każdym wieku osobę, nagrywają filmy erotyczne ze swoim udziałem, czy zdjęcia pornograficzne, w intencji przesłania ich do swojego narzeczonego, chłopaka, męża, nie wiem, kolegi. Natomiast to, co się stanie z tym filmem, my tego już nie wiemy. I to jest takie zagrożenie, że no może w tym początkowym stadium nie mamy złej intencji, przesyłając jakiekolwiek swoje zdjęcie komuś. Natomiast to, jak ono zostanie wykorzystane, czy zostanie opublikowane później w sieci, czy nie wiem, ktoś w motywie zemsty nie będzie przedstawiał tego naszego wizerunku, naszej nagości gdzie indziej, tego nie wiemy. To jest zagrażające. Jeśli chodzi o takie nowe zagrożenia, to wszelkie zjawiska typu flaming, czy hejtowanie tak zwane, czy trollowanie. Tak naprawdę pewnie młodzież by nas tutaj bardziej poinstruowała, czym one się dokładnie między sobą różnią, ale jeśli chodzi o hejtowanie, to jest to język takiej nienawiści, który ma na celu propagowanie takich nieprzyjaznych zachowań, przeszkadzanie w dyskusji i znieważanie i namawianie do konkretnych działań wobec określonych grup. Czy to będą takie tendencje rasistowskie, czy propagujące jakąś nienawiść wobec, nie wiem, odmienności seksualnych, czy nienawiść względem jakiejś osoby publicznej, to może przybierać różne formy, różne grupy osób, różni ludzie mogą zostać poddani hejtowaniu. Natomiast jeśli chodzi o zjawisko trollowania, to są to takie nieprzyjazne zachowania, zdania wobec innych użytkowników internetu, które mają ewidentnie przeszkadzać w dyskusji. Czyli jest to takie na przykład nagminne poprawianie błędów ortograficznych, stylistycznych, czy wtrącanie swoich opinii w ogóle niezwiązanych z tematem. i zjawisko flamingo, czyli takiego zaogniania dyskusji, czyli celowe odstąpienie od tematu pierwotnego rozmowy w celu tego, aby coraz więcej było tych obelg, gruźb, zachowań agresywnych w wypowiedziach. Czyli odchodzimy od tematu, żeby tylko się poprzepychać razem słownie i poobrażać trochę.
Tego w internecie jest takie mnóstwo, że wydaje się to normalne, natomiast jest to agresja, jest to przemoc.
Tak, jest to bardzo niepokojące, ponieważ myślę sobie o na przykład osobach hejtowanych, że one doświadczają strasznego bólu emocjonalnego, no bo nikt nas nie chce być publicznie znieważony, nikt nie chce być upokarzany, nikt nie chce czuć się inny, odtrącony. I może to nieść za sobą też różne skutki takie psychiczne i popadanie w różne problemy emocjonalne. To, co jeszcze dzieje się, myślę, że bardzo ważne, niebezpieczne w sieci, to na przykład takie działania jak typu pro-ana, które mają na celu propagowanie takiej wychudzonej sylwetki czy dążenia do doskonałości w takiej dbałości o siebie, ale to jest związane jednak z zaburzeniami odżywiania, czy z takim ruchem propagowania anoreksji i takich zachowań, pokazywania wychudzonego ciała, czy tego, jak należy wyglądać pięknie w dzisiejszych czasach, ale gdzie głównym mottem takich na przykład portali jest to, że jeśli nie jesteś szczupła, to znaczy, że nie jesteś atrakcyjna. I to jest kolejne takie zagrożenie w mediach, myślę, nie tylko w internecie, ale także w telewizji, gdzie ciągle widzimy doskonałość. Piękno to równa się wychudzona sylwetka, równa się idealny wygląd, rozmiar 34, 36, tak? Myślę, że 36 to już jest, nie jest rozmiar idealny teraz. Wychudzone ciało, które ma być atrakcyjne, co zaburza obraz głównie, myślę, u dziewcząt, jeśli chodzi o rozwój swojego wizerunku, akceptacji siebie, ale też tego, jak się postrzegamy, jak się szanujemy i wprowadza takie standardy, które są naprawdę niebezpieczne i dążą do wyniszczenia organizmu.
Kto to robi? Co możemy powiedzieć o sprawcach przemocy w internecie, o trolach, o tych, którzy hejtują, o tych, którzy właśnie tworzą takie strony propagujące anoreksję?
Możemy powiedzieć, że to są osoby, które na pewno czują się bezkarne, bo internet i media dają nam to, że mimo tego, że mamy policję, która zajmuje się przestępstwami internetowymi tam w sieci i wiele innych instytucji, które tam działają dla dobra naszego i bezpieczeństwa w sieci, to są to osoby, które mogą pozostać anonimowe w jakiś sposób. Czują się bezkarne, no bo nim tam ktoś jednego człowieka, który hejtuje, namierzy, to trochę potrwa. To, co jest też zagrażające, to, że my nie mamy pojęcia, w jakim wieku jest ten człowiek, z którym rozmawiamy, jaka jest jego komunikacja niewerbalna, bo to, co widzimy, to jest tylko pisanie. Wydaje mi się, że to są osoby też z taką mocno zaniżoną samooceną, mocno odhamowane emocjonalnie, które często mierzą się ze swoimi kompleksami w ten sposób, że przerzucają odpowiedzialność na innych, czy niszczą innych. Są to też członkowie często subkultur, które propagują właśnie zachowania jakieś rasistowskie, czy związane z jakimś kultem konkretnej grupy.
Można ich złapać.
Tak, to, że to nie pozostaje bezkarne, że mamy ochronę w postaci chociażby zespołów do spraw nadużyć, czy takich portali jak Helpline, czy Hotline, gdzie można zgłosić wszelkie działania, które mają na celu właśnie wykorzystywanie sieci czy mediów do negatywnych rzeczy. I to nam w jakiś sposób daje poczucie bezpieczeństwa. Myślę też o tym, że rodzice powinni zwracać uwagę na to, co dzieci robią przed komputerem i zachęcam też do zakładania tych wszystkich ochron, typu filtry rodzicielskie, które mogą w jakiś sposób uchronić dziecko przed szkodliwością internetu. To, co dla mnie jest też niepokojące, to jak spotykam młodych ludzi przychodzących na terapię i którzy mówią, że miałem trudno, napisałem na portalu, na czacie, na portalu społecznościowym, że jest mi trudno, a ktoś powiedział, no to się potnij, to ci na przykład pomoże, tak, czy a to weź, użyj tego, czy konkretnego specyfiku, konkretnego dopalacza, czy propagowania do takich zachowań autoagresywnych, czy ze spektrum uzależnień. To jest kolejne zagrożenie, bo oprócz tych nadużyć seksualnych, my nie wiemy do końca jako rodzice, co nasze dzieci otrzymają w sieci, jakie komunikaty. Bardzo dużo osób, które się okalecza, korzysta z zamkniętych grup w internecie, które są stricte wtedy, można mieć do nich dostęp, kiedy będzie już człowiek po okaleczeniu, kiedy im prześle zdjęcia związane z tym, że dokonał autoagresji, więc to nie tylko, mówię, przemoc seksualna, pornografia czy nadużycie, ale także takie propagowanie zachowań niebezpiecznych dla dziecka. Myślę też o takich zwykłych odbiorcach internetu, kiedy próbujemy nawet obejrzeć mecz na jakimś portalu i za chwilę nam się wyświetlają reklamy. Myślę, że to skierowanie też głównie dla mężczyzn. No wiadomo, że jak mecz, piłka czy tam cokolwiek innego, no to pojawia nam się to, że jest to mężczyzna, który ma rywalizować, tak, ma tą swoją agresywność pokazywać. I reklamy, które się pojawiają często, są związane właśnie ze stronami pornograficznymi, czy propagującymi, nie wiem, zakłady bukmacherskie, czy takie zachowania ze spektrum uzależnień i tej erotyzacji takiego życia. To, co jest też zagrożeniem dla naszych dzieci, to gry internetowe, bo to jest kolejne takie uciekanie w świat fantazji, świat wirtualny, ponieważ w internecie możemy obserwować przemoc, ale też jej dokonujemy w tych grach. Bo sami stajemy się bohaterem, który idzie i zabija kogoś, kogoś tam porywa, kogoś uprowadza, ma różne moce nadprzyrodzone. Kolejną taką pułapką to jest to, że dzieci uważają, że mogą mieć kilka żyć, tak? Jeżeli wpiszę kod, czy gry są nieprzerywalne, mogę to powtarzać ile razy chcę. Więc jeżeli zabiję w grze, to równie dobrze mogę zabić kogoś z bliskiego i on też ma przecież 5 żyć. Dzieci nie mają takiego rozróżnienia jeszcze, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest realnie możliwe, a co tak naprawdę w życiu się nie powtórzy drugi raz. To jest też, jeśli chodzi o gry komputerowe, myślę sobie, że niebezpieczne jest to, że tam nagradzani jesteśmy za wykonanie jakiegoś przestępstwa. Nie wiem, ktoś coś ukradnie, zabije kogoś i nie ma za to konsekwencji żadnych. Jest wręcz przeciwnie, dostają nagrodę, premię, przechodzą na inny poziom w grze, gdzie nie ma tego odniesienia do realności, że jeżeli zrobię coś złego, to spotka mnie za to kara, będę poniosła jakieś konsekwencje. Jeżeli ukradnę, to ktoś to zgłosi, nie wiem, będę przesłuchiwany, będę miał konsekwencje prawne z tego tytułu. Jeżeli kogoś zabiję, pójdę do więzienia. Nie ma takiego odniesienia w świecie wirtualnym. Dlatego ta bezkarność, myślę, że jest najbardziej niebezpieczna, jeśli chodzi o internet.
Czyli gry komputerowe, nawet bajki, dostęp do sieci, do tego typu gier, bo nie tylko to są kupione gdzieś w księgarniach czy w sklepach, ale również dostępne w sieci online. Te gry kształtują wypaczony obraz świata, wypaczony obraz rzeczywistości młodego pokolenia. Jak z tym walczyć? Co powinni zrobić rodzice, wychowawcy?
Myślę, że tak jak internet potrafi nam dać bardzo dużo dobrego, potrafi też nam dać dużo złego. Ja bym nie chciała tutaj powiedzieć, że wszystko, co jest w sieci, jest złe. Mamy bardzo wiele gier edukacyjnych, czy nawet jeżeli są te gry czy filmy z elementami przemocy, to one nie zawsze muszą wiązać się z tym, że dzieci będą to, czy młodzież wykorzystywać w celach takich negatywnych, że utracą tą kontrolę. Bo są teorie, które mówią, że jeżeli my pooglądamy przemoc, to przeniesiemy to nasze napięcie, nasze instynkty, naszą agresywność do tego, żeby sobie już świat wyobraźni to załatwił na dobrą sprawę, tak? Jeżeli sobie coś wyobrazimy, nie musimy tego wykonywać realnie. Jeżeli pomyślimy o tym, żebyśmy, nie wiem, kogoś uderzyli, to realnie już nam to, nie wiem, przynosi jakąś ulgę i nie musimy tego wykonywać. Więc może to mieć też takie działanie. Natomiast jeśli chodzi o to, jak się bronić, to myślę, że rodzice powinni zwracać uwagę na to, co dzieci oglądają w sieci, jaka jest długość tego przebywania w tym świecie wirtualnym. Czy oprócz tego mają relacje z rówieśnikami, czy też idą kopać w piłkę, czy też potrafią przeczytać książkę, czy spotkać się z kimś i pobawić tak realnie, twórczo, a nie tylko wirtualnie. Nie da się ograniczyć internetu, nie da się go zupełnie zlikwidować telewizji, no bo żyjemy w takim świecie, gdzie jest on niezbędny. Dzieci często mają zadawane w szkole rzeczy, które muszą wykonać za pomocą internetu i skorzystać z tego narzędzia. I tego bym nie chciała, żebyśmy się bali. Natomiast chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jakie ryzyko jest i co się dzieje, jeśli chodzi o później uzależnienie od komputera, uzależnienie od telefonu komórkowego, w którym też jesteśmy ciągle teraz praktycznie online. Uzależnienie od komputera przejawia się między innymi tym, że coraz więcej czasu potrzebujemy na to, żeby być w sieci. Coraz więcej czasu potrzebujemy, żeby nasycić się tym internetem. To, jeżeli przerywamy korzystanie z tego internetu, budzi nas niepokój. Zatracamy się w korzystaniu z internetu. Czas, jaki tam spędzamy, jest znacznie dłuższy. I to niesie za sobą duże ryzyko, bo tracimy też pracę, tracimy relacje z ludźmi, zaczynamy kłamać o tym, że korzystamy mniej niż realnie korzystamy. Jeśli chodzi o takie skutki emocjonalne dla nas, to przede wszystkim jest to takie spłucenie emocjonalne, bo jeżeli będziemy codziennie oglądać sceny przemocy, codziennie oglądać drastyczne sceny. Ja sama zaobserwowałam na przykład u siebie to, że jeżeli ciągle w pracy mam kontakt z osobami, które są nadużyte seksualnie, czy w jakiś sposób skrzywdzone, to kiedy przychodzę do domu i włączam telewizor, to pierwszym moim marzeniem jest to, żeby nikt mi już nie przedstawiał scen z gwałtem, scen z przemocą, bo jest tego przesyt. Zupełnie też inaczej się do tego podchodzi, kiedy się spotyka ludzi, którzy realnie doświadczyli takiego nadużycia, a nie kiedy my sobie o tym fantazjujemy i w grze czy w filmie, tak? W filmie jest to pokazane w taki sposób, jakby później nie było żadnych negatywnych skutków. Pewnie, że zdarzają się filmy, w których jest pokazane też to, jak się później ofiara boryka z tymi problemami, ale tak na dobrą sprawę jest to pokazane w tak atrakcyjny sposób, że my sobie niekoniecznie musimy zdawać sprawę, jakie to konsekwencje niesie ze sobą. I jak mocno jest to zagrożone później próbami samobójczymi, wpadaniem w depresję, w sięganiem po używki, izolowaniu się społecznym, w tym, że tracimy relacje z rodziną. Uciekamy w samotność, w świat, w którym ktoś nas bardziej będzie rozumiał, gdzie możemy kreować się jako zupełnie inne osoby i to jest zagrożenie.
Nie możemy tracić z oczu tego, że my żyjemy w świecie realnym, a tamto, chociaż kontaktujemy się poprzez internet, poprzez telefony komórkowe z innymi ludźmi, to jednak jest to świat wirtualny i my nigdy nie wiemy, co tam tak naprawdę jest. Tak samo trzeba uważać na to, co publikujemy w internecie, czy co komu przesyłamy. Wszystkie zdjęcia, które wyślemy, zostają i mogą być też wykorzystane później. Też nie wiemy przez kogo.
Tak, i też tak sobie wyobrażam, że często rodzice też nie zwracają uwagi na to, co publikują na portalach społecznościowych, bo jeżeli publikują zdjęcia swoich córek, synów, to nie wiemy, jak to zdjęcie będzie wykorzystane kiedyś, czy jakieś filmiki z udziałem dziecka, które nie wiem, właśnie się potknęło. I jest to śmiech dla milionów ludzi, użytkowników sieci, bo właśnie dziecko, nie wiem, się potknęło, czy coś się rozlało, czy zrobiło coś głupiego. I jest to już w sumie pokazywanie przez rodziców takiej lekceważącej postawy względem dziecka, takiego zawstydzania go. Ktoś kiedyś, on będzie miał 18 lat, powiedzmy, ten uczestnik tego filmu i usłyszy, jak miałeś 7 lat, to się potknąłeś i już to będzie wypominane i cały świat to widział, publicznie to było widziane. Więc też bym zachęcała rodziców do tego, żeby swoich, nie wiem, zdjęć z wakacji z córkami w strojach kąpielowych, czy nie wiem, właśnie takich filmików, które mają na celu zawstydzić dziecko, nie umieszczali w sieci, bo jest to też niedobre dla rozwoju dziecka.
Może niekoniecznie nawet z tą intencją publikowane, tylko zobaczcie, jakie moje dziecko jest śliczne i rozczulające, ale jednak potem może po latach wyjść krzywda z tego dla dziecka.
No tak, no bo jeżeli damy takie zdjęcie 7-8-latka, który chodzi już do szkoły i później w klasie wszyscy się z niego będą śmiali, bo widziałem, co ty zrobiłeś, czy co zrobiłaś, no to trudno tutaj mówić o tym, że to dziecko nie ponosi konsekwencji tego zachowania rodzica. Jeśli rodzice zajęci są sami sobą trochę, żyjemy w świecie, gdzie pracoholizm jest jednak taki bardzo propagowany i nie uważamy na to, co dzieje się z dziećmi w sieci, to jest to niebezpieczne, czy jeżeli sami rodzice spędzają masę czasu przed ekranem komputera czy telewizora i nie mają czasu na rozmowę z dzieckiem, nie mają czasu na wspólną zabawę, czy ciągle je poganiają i mówią, masz na tutaj na nową grę, tylko daj mi spokój, bo muszę zrobić coś do pracy. Jest to konsekwencja naszego życia w biegu, coraz większych wymagań zawodowych, ale też tego, że przestajemy umieć ze sobą rozmawiać i spędzać czas tak na tym, żeby iść na spacer, na rower, na pływanie.
A najważniejsze są kontakty międzyludzkie twarzą w twarz.
Tak, one są bardziej autentyczne i prawdziwe.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani Maja Wyręblewska z Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.
Dziękuję.
Oblicza uzależnień. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.